Аудио.
Визуальное.
Dzień dobry lub dobry wieczór. Nazywam się Karol Szafraniec, jestem kulturoznawcą, filmoznawcą, edukatorem filmowym i prowadzącym właśnie ten podcast, czyli audiowizualny, a jest to podcast o filmach, ale też o szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej, czyli o tym, co oglądamy, czego słuchamy, a zwłaszcza o sytuacjach, kiedy to się łączy. Nie zawsze tematem głównym jest kino i filmy, ale najczęściej jednak tym tutaj się zajmujemy. Witam w kolejnym odcinku, w pierwszym odcinku audiowizualnego w 2024 roku, w odcinku około oscarowym. No i mam nadzieję, że to będzie początek takiego wybudzania się audiowizualnego w tym roku. Mój podcast nie jest podcastem jakoś specjalnie regularnym, co z pewnością wiele osób zdążyło zauważyć. Pojawia się dość rzadko. Zawsze mam nadzieję, że on zacznie się pojawiać częściej. No i teraz taką nadzieję mam również. Myślę, że sporo interesujących rzeczy wydarza się w najbliższym czasie. Między innymi Timeless Festival, ale też różne inne wydarzenia, które skłaniają do tego, żeby właśnie troszeczkę się obudzić i żeby poopowiadać troszkę o kinie i nie tylko. I mam nadzieję, że ta około oscarowa pobudka będzie właśnie początkiem takiej bardziej aktywnej działalności. Tym bardziej, że oczywiście audiowizualny, jeśli ktoś śledzi mój podcast choć troszkę, no to łatwo zauważyć, że co roku nagrywał jakiś około oscarowy odcinek, czasami nawet dwa. W tym roku nie nagrałem odcinka przedoscarowego, który omawiałby szczegółowo filmy nominowane, gdzie zazwyczaj koncentrowałem się na tych filmach troszkę mniej omawianych, czyli filmach krótkometrażowych, filmach dokumentalnych czy filmach animowanych. I tym razem nie nagrałem takiego odcinka, bo naprawdę nadmiar, taki dość natłok sporej ilości pracy sprawił, że nie miałem kiedy przyjrzeć się tym filmom tak dokładnie, ale troszkę postaram się o nich, przynajmniej o niektórych z nich powiedzieć dzisiaj. No bo jednak co roku audiowizualny Oscarami się zajmuje i mam nadzieję, że właśnie w tym roku będzie to świetny pretekst do tego, żeby audiowizualnego wybudzić, tym bardziej, że niedawno jeszcze mieliśmy film Hayao Miyazakiego na ekranach, czyli film Chłopiec i Czapla, i ten film także jest w stawce oscarowej, a Miyazaki jeszcze w najbliższym czasie będzie troszkę w polskich kinach powracał na różne sposoby, więc najpierw odcinek oscarowy, a za całkiem niedługo pojawi się kolejny odcinek, który będzie właśnie odcinkiem o Chłopcu i Czapli, trochę podsumowującym to, co ten film nam miał do powiedzenia i w jakim kontekście powstał i też jak można go czytać. Ale to będzie niedługo, a teraz zapraszam do wysłuchania krótkiego, ale mam nadzieję, że treściwego odcinka, który będzie podsumowywał tegoroczne Oscary, także nie przedłużając, zaczynamy. Tegoroczne Oscary, jak wszystkie, wiążą się z różnego rodzaju komentarzami. Tych komentarzy już mogliśmy od niedzieli posłuchać sporo i zazwyczaj wokół Oscarów słychać różnego rodzaju lamenty i narzekania. I to jest chyba coś, co jest nieodłączne, jeśli chodzi o tę imprezę. Te narzekania są bardzo różne i ja się im co roku przyglądam. Sam oczywiście czasami się do nich przyłączam, kiedy coś ewidentnie mi się nie podoba. I w tym roku też będę narzekał na pewne rzeczy, ale zauważam też to, że mam wrażenie, iż ta bardzo amerykańska impreza, która ma jednak ogromny wpływ też na kino światowe, a przynajmniej coś mówi o kinie światowym, może to jest nawet bardziej adekwatne niż to, że ona sama ma wpływ tak duży, to jest taka impreza, która troszkę nie może dogodzić nigdy, dlatego że niezależnie od tego, w jaki sposób ona by została przeprowadzona, zawsze będą jakieś narzekania. Kiedy oscarowa gala jest długa, jest obfitująca w różnego rodzaju przedłużenia, jakieś występy, które są zupełnie niezwiązane z samymi nagrodami, no to wtedy odzywają się różne głosy, które mówią, że znowu to jest konserwatywne, albo że znowu to jest przeciągnięte, że to jest zrobione bez pomysłu. Kiedy zaś, tak jak tym razem, impreza jest w miarę treściwa, w miarę krótka, niespecjalnie przedłużona, skupiająca się na tym, co najważniejsze, czyli na rozdawaniu nagród, a nie na różnego rodzaju rzeczach pobocznych, które jakby skupiają się na tej galowej części imprezy, no to wtedy znowu są głosy, że jest zachowawcza impreza, że jest pozbawiona ryzyka, że to jest takie bardzo przewidywalne wszystko. A więc jak się okazuje, Oscary są tak dużym balonikiem, który jest jakby napompowywany ogromem oczekiwań ze strony zarówno środowiska filmowego, jak i po prostu casualowych odbiorców, którzy się tym interesują, że wydaje się, że ten balonik zawsze musi pękać i zawsze musi pękać z jakąś taką, zostawiając po sobie chmurę rozczarowania. No i taka jest być może, taki jest być może urok tych nagród Amerykańskiej Akademii. I myślę też, że mówienie o tym, że Oscary nie mają żadnego znaczenia, albo że mają go coraz mniej, również jest bardzo naciąganym argumentem, bo jednak Oscary cały czas niesamowicie emocjonują. To jest cały czas wydarzenie, które funkcjonuje w branży filmowej, elektryzuje tę branżę filmową i potężno ma jednak znaczenie dla filmowców. No i też dla biznesu, dla producentów, dla tych, którzy dają pieniądze na całą tę zabawę. A z drugiej strony jest to też właśnie coś takiego, co istnieje w kronikach towarzyskich, na blogach, jakby elektryzuje fanpage'e i wszyscy zaczynają tym żyć. I właśnie żyją tym też ludzie zupełnie spoza tej filmowej bańki i jako wydarzenie medialne cały czas to istnieje. To jest też celebracja jednak filmu. O to troszkę chodziło, żeby środowisko filmowe miało imprezę, która będzie jakąś wielką reklamą tego świata Hollywoodu, ale jak się okazuje nie tylko Hollywoodu. No i też jednak dzięki Oscarom z pewnością część widzów, która nie interesuje się jakoś bardziej kinem, zwróci uwagę na produkcje, na które inaczej być może nie zwróciliby uwagi. To jest zawsze jednak wielkie dobro, kiedy do tej stawki Oscarowej dostaje się film albo dostają się filmy, które są naprawdę interesujące i naprawdę warto je zobaczyć po to, choćby żeby wyrobić sobie o nich zdanie. No i z pewnością na przykład takim filmem w tym roku jest Strefa Interesów, ale to nie jest jedyny interesujący film, na który warto było taką głębszą uwagę zwrócić. I już widzę po tym, co się dzieje, po tym, jakie są opinie, ile jest dyskusji, także osób, które właśnie zupełnie nie siedzą na co dzień w kinie, że one nagle dowiedziały się o tym filmie, nagle się nim zainteresowały, jakoś zaintrygowały i być może będą chciały takie osoby ten film zobaczyć. No i zobaczymy, czy potem też dyskusja, którą chce wywołać Jonathan Glazer swoim filmem, stanie się jakoś bardziej powszechna. Można na to do pewnego stopnia liczyć. A więc te Oscary mają takie znaczenie. Natomiast jeśli chodzi o to, czy same nagrody mają znaczenie dla karier filmowców, czy mają znaczenie dla artystycznego poziomu filmów, które robią, albo nawet komercyjnego, to tutaj oczywiście można mieć sporo wątpliwości. Mamy wiele twórców, którzy dostawali Oscary i nic potem ciekawego nie zrobili. Mamy wielu filmowców, którzy są absolutnie wybitnymi filmowcami, czy to amerykańskimi, czy nieamerykańskimi, którzy nigdy Oscara nie dostali albo dostali za swoje mniej ważne rzeczy. I w żaden sposób to nie wpłynęło na ich karierę negatywnie. Oni po prostu cały czas trzymali wysoki poziom i są zapamiętani w historii kina pomiędzy tego, że tych Oscarów nie dostali. A więc faktycznie taka merytoryczna wartość tych nagród może być jakoś tam drugorzędna, ale z pewnością mimo wszystko Oscary są ważne też jako takie wydarzenie troszkę towarzyskie, jako coś, o czym można rozmawiać, jako coś, co jest takim eventem, który przynosi też wiele fanów i są jednak to jedyne nagrody filmowe, które mają aż takie znaczenie i tak bardzo odbijają się jakoś społecznie, mam wrażenie. Festiwal w Cannes, który dla wielu miłośników kina jest najważniejszą imprezą artystycznie i którą też się emocjonujemy co roku i na którą też lubi się narzekać, zwłaszcza w ostatnich latach, może jest jakoś ważniejszy. Zresztą kaneński festiwal odbija się także swoimi werdyktami na Oscarach, bo mamy właśnie i Strefę Interesu, i Anatomię Upadku, które liczą się na Oscarach. Mieliśmy kiedyś zwycięzcę Złotej Palmy, czyli film Parasite koreański, który ni z tego, ni z owego dostał Oscara za najlepszy film. I to pokazuje, że jakoś to Cannes jeszcze znaczenie ma dla światowego kina. No ale taka impreza jak Cannes, jak Wenecja, czy ewentualnie jak Berlin, to jest już coś dla zdecydowanie bardziej osób siedzących w świecie kina, a jakoś te Oscary jednak uruchamiają zainteresowanie tą branżą także poza nią. I to mimo tego, że faktycznie jest coraz mniej oglądana sama gala. No to jest pewien problem, z którym musi sobie radzić Amerykańska Akademia Filmowa. Myślę ciągle, że jednym z powodów, dla których tak jest, jest faktycznie taka taka rzecz, że ta akademia jest niesamowicie konserwatywnie przywiązana do starych metod nadawania. To znaczy oni obsesyjnie uważają, że najlepszym pomysłem na to, żeby transmitować gale, jest transmitowanie w tradycyjnej telewizji, gdzie będą mieli pieniądze z tradycyjnych reklam. W Europie już można oglądać w różnych streamingach te gale. W Ameryce zdaje się, że jest to o wiele trudniejsze do zrobienia. Znaczy te streamingi to są oczywiście linearne telewizje, ale które można oglądać online. Natomiast wydaje mi się, że gdyby Oscary po prostu weszły w internet i były częścią albo transmisji w jakiejś dużej sieci streamingowej, albo po prostu można by było kupować dostęp do tej gali na zasadzie pay-per-view, to z pewnością. To znaczy, nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że wtedy zyski z tej gali byłyby dużo większe, ale nawet jeśli się tej gali nie ogląda, no to potem to, co na tej gali się wydarzało, też istnieje sobie w postaci wirali, memów, różnego rodzaju komentarzy. I jeszcze ostatnia rzecz może znacząca, albo dwie ostatnie rzeczy, że sądzę, że te dyskusje wokół Oscarów, czy one są znaczące, czy są nieznaczące, czy są ważne, czy są nieważne, toczyły się od samego początku. I że gdybyśmy sobie tak przejrzeli, co o Oscarach się mówiło w latach 60., 70., czy później, czy wcześniej, to okazałoby się, że zawsze było to coś kontrowersyjnego, a jeśli przyjrzymy się nagrodom dawanym, nie wiem, w świecie sztuki, czy nagrodom dawanym w świecie literackim, to okazuje się, że właściwie wszelkie możliwe nagrody i wszelkie sposoby ich przyznawania są bardzo wątpliwe i każdy właściwie z tych sposobów da się podważyć, a im nagroda jest bardziej prestiżowa, tym więcej zgłaszanych jest do niej zarzutów. Dla mnie osobiście, i chyba to już mówiłem kiedyś w którymś z poprzednich odcinków około Oscarowych, na przykład Oscary jednak są dużo ciekawsze mimo wszystko merytorycznie niż na przykład nagrody Grammy, które czasem mam wrażenie są bardzo oddalone od tego, co naprawdę wartościowe jest w muzyce w danym roku. I ostatnia rzecz, ale wydaje mi się bardzo znacząca. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak właściwie przyznawane są te nagrody? Bo na festiwalach czy kaneńskich, na kaneńskim festiwalu na przykład, czy na, w ramach różnego rodzaju prestiżowych nagród, często jest bardzo zamknięte grono, wybrane grono jurorów, często są to jurorzy ze środowiska, często są to sami twórcy, no i to małe grono sobie wybiera filmy, które dostaną nagrody. Natomiast w przypadku takich nagród jak Oscary, no to wygląda to zupełnie inaczej i też bardzo trudno jednoznacznie stwierdzić, czy da się manipulować takim organizmem, a jeśli tak, to w jaki sposób, jak Amerykańska Akademia Filmowa. I myślę, że nieczęsto mówiąc o Oscarach, mówiąc o różnego rodzaju kontrowersjach związanych z tym, co nagrodę dostaje, albo co jej nie dostaje, to naprawdę zastanawiamy się nad tym, jak te nagrody są przyznawane. I tutaj warto pokrótce powiedzieć pewne zasady. Otóż Academy of Motion Picture Arts and Sciences to jest właśnie ta Amerykańska Akademia Filmowa, tak się po polsku w skrócie nazywa, zwykło nazywać tę instytucję. Ona się składa z niespełna 10 tysięcy członków, z czego większość z tego, co udało mi się znaleźć, ma swoje prawa, ma prawo głosu. Okazuje się też, że ona jest podzielona na kilka frakcji, gdzie twórcy związani z różnymi elementami pracy nad filmem są podzieleni i potem te frakcje przyznają nominacje w swoich kategoriach, prawda? Czyli operatorzy głosują na operatorów, montażyści na montażystów i tak dalej. Natomiast wszyscy mogą zgłaszać swoich faworytów, jeśli chodzi o najlepszy film, spośród filmów, które oczywiście kwalifikują się do tego, żeby być nominowanym. Tutaj są jeszcze bardziej skomplikowane rzeczy i w tym momencie się nie będziemy nimi zajmować, ale warto pamiętać właśnie, że to jest tak duża ilość osób, tak duża liczba osób, no a potem mamy samo już głosowanie na filmy, które dostały nominacje. I tutaj mamy taką sytuację, że wszyscy głosują na wszystkich, a więc bardzo ogromna liczba ludzi głosuje na te kategorie, które potem dostają statuetki. I to jest niezwykle ciekawe, bo można się w ogóle zadać sobie tutaj wiele pytań, na przykład czy wszyscy członkowie Akademii, którzy są uprawnieni do głosowania, widzieli w ogóle wszystkie filmy, na które głosują. Niektórzy dostają screenery, mają też prawo do kinowych projekcji, żeby sobie te filmy obejrzeć, no ale to jest tutaj pytanie. czym się kierują tak naprawdę w wyborze. I oczywiście jest sporo książek na temat Oscarów. Niedawno mieliśmy kolejne wydane także po polsku. Natomiast można natknąć się na takie artykuły, na takie wywiady też z filmowcami, którzy są członkami Akademii. Tutaj warto powiedzieć, że członkowie Akademii to w większości Amerykanie, to w większości mężczyźni, w większości białe osoby i w większości osoby po 50. To jest, nie rozkłada się tak, że to jest jakaś taka znacząca większość, te poszczególne procenty, ale to wszystko, co powiedziałem, to jest ponad 50% w każdej z tych dziedzin i to też jest pewien problem, o którym często się mówi, jeśli chodzi o Akademię. No i też 1/3 zaledwie członków Akademii to są ludzie, którzy już dostali Oscara, czy dostali nominację, bo taka jest kolejność rzeczy, że jeśli dostajemy nominację, jeśli dostajemy Oscara, to stajemy się częścią Akademii. Natomiast do Akademii można się też dostać za pomocą zaproszeń. To znaczy jest sporo członków i członkiń Akademii, którzy nigdy nominacji nie dostali, ale są znaczącymi postaciami w świecie kina i to nie tylko kina amerykańskiego. I dzięki temu, że zostali zaproszeni do Akademii przez dwie przynajmniej osoby, to takie zaproszenie jest rozważane i potem takie osoby zostają tej Akademii członkami, więc to jest bardzo, bardzo różnorodne towarzystwo tak naprawdę. Natomiast w tych wywiadach, o których mówiłem, kiedy niektórzy są pytani o to, jak głosują, czym się właściwie kierują, no to pojawia się taki ciekawy wątek, czy zawsze te wybory są merytoryczne, czy też na przykład niektórzy głosują na swoich kolegów, przyjaciół, na osoby, które lubią. I jak najbardziej często członkowie Akademii odpowiadają, że tak właśnie jest, że głosują na tych, którzy są jakoś ich znajomymi, którzy budzą ich sympatię. A więc Oscary nie tylko są nagrodami filmowymi, nagrodami, które związane są merytorycznie jakoś z tym światem, ale są też nagrodami, które w jakimś sensie funkcjonują jako plebiscyt popularności. To jest rodzaj barometru. Barometru, który pokazuje, czym świat się w danym momencie interesuje, czym interesują się ludzie, którzy są związani ze światową branżą filmową i w tym sensie przyglądanie się Oscarom, przyglądanie się filmom, które zostały zauważone i przyglądanie się tym, które zostały pominięte, dlaczego zostały pominięte, jakie tematy są chodliwe, jakie tym razem nie są, bo to się bardzo zmienia, jest niezwykle ciekawym eksperymentem, takim badaniem troszkę socjologicznym branży filmowej i tutaj pod tym względem tak, żebym tak bardzo Oscarów nie deprecjonował. Przechodząc już do omówienia wszystkich nagród pokrótce, no to warto powiedzieć, że moim zdaniem w tym roku właśnie gala była tak owszem konserwatywna i zachowawcza, ale zrobiona ze smakiem, bez specjalnych przedłużeń. Mnie się właśnie takie gale podobają. Lubię, kiedy wszystko się koncentruje na nagrodach. Mieliśmy tutaj już na początku pewien nerw związany z tym, że prowadzącym będzie Jimmy Kimmel, który kiedyś obiecał, że już nie wróci. A dlaczego obiecał, że nie wróci? Dlatego, że to właśnie wtedy, kiedy on prowadził galę, no to wtedy zdarzył się ten feralny moment, w którym Faye Dunaway i Warren Beatty pomylili się i przeczytali nagrodę dla La La Landu za najlepszy film, a nie dla filmu Moonlight, który tak naprawdę tę nagrodę dostał. Można sobie w internecie zobaczyć ten moment, jeśli ktoś go wtedy przegapił. Był to niezwykły skandal, ale też moment na swój sposób zabawny. To się wzięło stąd, że Warren Beatty i Faye Dunaway zatrzymali jakby przy sobie, czy dostali kopertę poprzedniej zwyciężczyni, czyli Emmy Stone, która dostała Oscara za film La La Land właśnie, za swoją rolę w filmie La La Land. No i to ta pomyłka oczywiście wzbudziła ogromne zamieszanie, a na końcu Jimmy Kimmel podszedł do mikrofonu i powiedział, że on się czuje winny temu wszystkiemu i obiecuje, że już więcej tutaj nie wróci. A więc nie tylko, że wrócił, ale jeszcze była duża szansa na to, że Emma Stone znowu w tym roku zgarnie Oscara. No i tak się zresztą stało, jak wiemy, i to już budziło różne zabawne skojarzenia i Jimmy Kimmel tam chyba krzyczał, żeby Emma Stone czy jacyś inni ludzie podarli tą kartę, gdzie jest napisane, że to ona wygrała, żeby nie powtórzył się ten moment, który wydarzył się wtedy. Jak wiadomo, nie powtórzył się, pod tym względem była to gala nudna, że nie wydarzyło się nic nieprzewidywalnego. Nikt nie dostał w twarz od żadnego krzyczącego i denerwującego się aktora, ani nie było właśnie jakichś spektakularnych pomyłek. No i przejdźmy teraz do tego, co właściwie się wydarzyło. Omawiając też przy okazji tych nagrodzonych filmów, komentując pokrótce każdą z kategorii. Jeszcze kilka komentarzy dotyczących takich rzeczy, kontekstów, które wokół tych nagród się pojawiają. Oto pierwsza nagroda według takiej mojej listy. Niekoniecznie w tej kolejności były te nagrody przyznawane, ale akurat tak mi się jakoś zapisało. Pierwsza nagroda, którą mam na swojej liście, to efekty wizualne. No i tutaj już ważna rzecz, ponieważ nagrodę dostała Godzilla Minus One, czyli oczywiście film japoński, film, który także w Polsce zrobił furorę, będąc grany w jednej sieci kin. Był grany nie przez tydzień, jak początkowo zapowiadano, ale przez kilka tygodni i myślę, że Godzilla Minus One zrobiła ogromne wrażenie także na polskich widzach. Mnie także ten film się bardzo podobał, zwłaszcza do pewnego momentu. Uważam, że końcówka tego filmu niesie ze sobą pewne problematyczne kwestie, także problematyczne od strony politycznej, o której pisał Dawid Głownia na przykład na swoim blogu, ale nie zmienia to faktu, że jest to taki underdog, to znaczy blockbuster japoński robiony za ułamek tych pieniędzy, za które dzisiaj robi się filmy w Hollywood, pokazał, że można zrobić film z sercem, z duszą, nawiązujący też do dużej franczyzy, ale że ten film może być świeży i może budzić emocje, których dawno już mam wrażenie amerykańskie kino blockbusterowe nie budzi, może poza naprawdę wyjątkami. Blockbusterowe kino amerykańskie jest w ogromnym kryzysie i fakt, że Godzilla wygrywa tutaj z dużymi produkcjami amerykańskimi, jeśli chodzi o efekty wizualne, to jest na pewno wydarzenie. Już pamiętamy, też wiralem były filmiki ekipy, która jest nominowana, jak bardzo się cieszyli, że dostali te nominacje. Teraz z pewnością cieszą się jeszcze bardziej. No i warto też powiedzieć, że to jest w ogóle taki czas, kiedy japońska kultura na nowo, czy popkultura japońska na nowo podbija świat. Japończycy po Fukushimie mieli taki okres pewnej zadyszki, Koreańczycy ich wyprzedzali na bardzo wielu polach, Chińczycy także próbują działać w popkulturze i zająć miejsce Japończyków. Na razie im się jeszcze to chyba z takimi sukcesami nie udaje. Ale zarówno japońskie gry, japońskie, jak się okazuje, popkulturowe kino, jak i japońskie komiksy i japońska animacja odnoszą olbrzymie sukcesy, także kasowe. Japońskie komiksy znakomicie sprzedają się w tym momencie w Stanach, bijąc na głowę także komercyjnie sprzedawalność komiksów amerykańskich, co jest bardzo interesujące. No i także w kwestii animacji film Hayao Miyazakiego, nagrodzony przecież Oscarem, odniósł olbrzymi sukces, także sukces zaskakujący samych Japończyków pod pewnymi względami. Do tego za chwilę dojdę. Natomiast warto powiedzieć, że jednym z filmów, które kontrkandydowały w tej kategorii przeciwko Godzilli, był film The Creator, czyli film twórca. Film, który był przełomowy z kilku powodów, to znaczy efekty komputerowe, efekty wizualne robione w tej produkcji były robione tańszą technologią, jakąś nową technologią, która niektórzy uważają, że jest bardzo przełomowa i że można było zrobić film o dużo mniejszym budżecie niż większość blockbusterów w tym momencie, a jednak ten film może mieć spektakularne efekty. I jedną z osób, która była odpowiedzialna za efekty do filmu The Creator jest Neil Corbould. To jest absolutny weteran efektów wizualnych. Dostał Oscara między innymi za efekty specjalne do Gladiatora. Pracował przy Szeregowcu Ryanie. I tutaj taka małe polonikum. Otóż można kibicować Neilowi Corbouldowi za każdym razem, kiedy jeszcze będzie nominowany do Oscara w tej kategorii, ponieważ jego żoną jest Polka i to jest też właśnie taka ciekawostka towarzyska troszkę. Kolejna kategoria, którą tutaj nagrodzono, to montaż i tutaj mamy Jennifer Lame i film Oppenheimer i to jest nagroda, której można się było spodziewać. Myślę, że filmy Christophera Nolana często istnieją w montażu. W Oppenheimerze montaż niesamowicie w paru momentach buduje dramaturgię i robi ją i buduje ją świetnie. I to jest coś, co w ogóle Nolan potrafił ze swoimi montażystami świetnie robić, ale też mam wrażenie, że Oppenheimer z mojej strony przynajmniej, jeśli chodzi o moją opinię o tym filmie, jest filmem czasami przestrzelonym dramaturgicznie. I właśnie dramaturgia tego filmu nie do końca się udaje, ale nie do końca jest to wina złego montażu, raczej czegoś, o czym jeszcze powiem później. Jeśli chodzi o scenografię i o charakteryzację, no to i też fryzury, bo to jest też część tych kategorii, to tutaj oczywiście biedne istoty wygrały i chyba spodziewano się tego, że właśnie w tym aspekcie ten film stanie się bardzo, bardzo ważnym i myślę, że nie ma tu jakichś wielkich zaskoczeń. Natomiast jeśli chodzi o ten make-up i hairstyling, czyli charakteryzację i fryzury, to tutaj warto powiedzieć, że były pewne kontrowersje związane z tą kategorią przy dwóch filmach, to znaczy przy filmie Golda i przy filmie Maestro. Przy filmie Golda i przy filmie Maestro ta kontrowersja w dodatku jest dość podobna, to znaczy chodzi tutaj o osoby żydowskiego pochodzenia, które są bohaterami tych filmów, czy to premierka Izraela, czy słynny dyrygent Leonard Bernstein. Oboje mieli bardzo semickie rysy, ale oboje w tym filmie, w tych filmach nie są zagrani przez semickich aktorów, tylko dorobiono im sztucznie między innymi nosy, które mają przypominać taki właśnie bardzo żydowski typowy nos. I teraz to jest związane z ogromną ilością kontrowersji. Z pewnością słyszeliście o tych kontrowersjach, ale mam wrażenie, że nie do końca czasami one są we właściwy sposób tłumaczone. To znaczy wcale nie do końca chodzi o to, że osoby żydowskiego pochodzenia oburzają się o to, że tutaj jest jakieś kulturowe przywłaszczenie, że tylko Żydzi powinni grać Żydów. Nie do końca o to chodzi wcale. Akurat w bardzo wielu filmach tworzonych przez Żydów nikomu nie przeszkadzało, że osoby nieżydowskiego pochodzenia grały osobie żydowskiego pochodzenia, ale oczywiście czasy się zmieniają. Jesteśmy teraz bardziej przewrażliwieni na punkcie pewnych rzeczy, a na punkcie rzeczy bardzo słusznie jesteśmy uwrażliwieni. Natomiast w tym wypadku oczywiście zdania są różne i zdania są różne także wśród osób pochodzenia żydowskiego, ale przede wszystkim chodzi o to, że w dawnych czasach, i troszkę o tym było w filmie Licorice Pizza, jeśli ktoś ten film pamięta, osoby z takim bardzo wyrazistym semickim rysem na twarzy, semickim rysem twarzy, były dyskryminowane w Hollywood. Aktorki na przykład o bardzo semickiej twarzy były jakby uważane za gorsze, za mniej ładne, czy były stereotypizowane, że mogą grać tylko takie role. A więc przez długi czas tego typu wygląd, jaki mamy w filmie Golda czy w filmie Maestro, wykluczał z tego, żeby sobie radzić w agencjach castingowych, żeby dostawać rolę, a teraz, kiedy jakby jest okazja do tego, żeby osoby o takiej właśnie urodzie mogły dostać dużą, ważną rolę, która być może ma szansę na Oscara, to nagle nie bierze się osób, które tak wyglądają, tylko bierze się inne osoby, którym się dokleja takie właśnie rysy. I z tym związana jest przede wszystkim, zdaniem niektórych, taka dziejowa niesprawiedliwość przy tej kategorii. Warto się nad tym zastanowić, ale jak widać tutaj, Akademia uniknęła kontrowersji. Ani charakteryzacja Helen Mirren, ani charakteryzacja Bradley'a Coopera nie zostały nagrodzone. No i przechodzimy tutaj do animowanego filmu pełnometrażowego. Tutaj mieliśmy ciekawą kategorię z kilku powodów. Nie mieliśmy dużej produkcji Walt Disney Studios, która zdaniem niektórych wcale nie jest taka zła, ale zdaniem jednak większości nie jest zbyt udana. Film Wish, zrobiony na stulecie Disneya, przepadł w kinach, w box office i także nie został doceniony przez krytykę i rzadko się zdarza, że jeśli film Disneya jest stworzony w danym roku, to nie dostaje się do stawki oscarowej. I to też pokazuje, że Disney jest w dość potężnym kryzysie w ostatnim roku, aczkolwiek był reprezentowany przez film swojego podstudia, czyli Pixara, film Między nami żywiołami Elemental, ale nie był tutaj faworytem. To też jest znaczące, że Pixar już nie ma tej mocy, którą miał kiedyś. Raczej film Elemental nie ma tak dobrej opinii. Mieliśmy tutaj oczywiście, jeśli chodzi o kino amerykańskie, Spider-Man Across the Spider-Verse. Zdaniem niektórych to był film, który powinien był dostać tę nagrodę. Natomiast dla mnie prywatnie, szczerze mówiąc, ten film był już lekkim rozczarowaniem. Miałem wrażenie troszkę chaotycznej powtórki z pierwszej części, ale ja naprawdę wiem, że jestem tutaj w absolutnej mniejszości. Po prostu ten film zachwycił mnie zdecydowanie mniej niż pierwsza część, zarówno pod względem treści, jak i pod względem formy, więc nie jest to mój ulubiony Spider-Man, ani nie jest to mój ulubiony film z tej stawki w tym roku. Pozostaje nam Netflixowa Nimona, której niestety nie zdążyłem sobie nadrobić. No i oczywiście dwa filmy, które dla wielu osób poza Spider-Manem były faworytami, czyli Pies i Robot, który jest troszkę filmem innym, filmem mniej typowym, jeśli chodzi o filmy zazwyczaj nominowane do Oscarów, więc wiele osób liczyło na to, że może Pies i Robot właśnie zostanie tutaj bardziej doceniony. No i oczywiście gigant światowego kina, czyli Hayao Miyazaki, miał szansę na swojego trzeciego Oscara i drugiego, jeśli chodzi o nagrodę właśnie w tej kategorii. No i właśnie Hayao Miyazaki tego Oscara dostał. Nie było to chyba tak wielkim zaskoczeniem, chociaż mam wrażenie, że w Polsce więcej było zaskoczeń, czy więcej było zdziwienia tą nagrodą niż w Stanach Zjednoczonych. Warto powiedzieć przy okazji tego wielkiego, tej wielkiej ofensywy japońskiej popkultury, że po pierwsze Hayao Miyazaki jest takim mistrzem dzisiejszego kina. To jest ktoś taki jak Martin Scorsese. To jest taki twórca, który chociaż tworzy kino animowane, to cieszy się dzisiaj na świecie taką estymą, jak nie wiem, kiedyś cieszył się Akira Kurosawa. To jest taki żyjący mistrz, na którego każdy gest się czeka i myślę, że właśnie to poczucie, że to wielki twórca powraca jakby z niebytu, troszkę zaskakująco swoim nowym filmem, to z jednej strony ten nimb mistrzostwa właśnie, takiego w starym stylu, tutaj troszkę zadziałał, ale z drugiej strony zadziałało też to, że Chłopiec i Czapla nieoczekiwanie jest gigantycznym sukcesem kasowym w Stanach Zjednoczonych. Jest to największy sukces komercyjny w całej karierze Hayao Miyazakiego. Żaden film tego twórcy nie był tak dobrze i tak masowo oglądany w Stanach Zjednoczonych, do tego stopnia, że przez kilka dni, co dla tego typu produkcji, japońskiej produkcji animowanej, jest naprawdę wyczynem, przez kilka dni był na czele w ogóle amerykańskiego box office'u, a więc film nie tylko zdobył serca miłośników animacji i tych, którzy interesują się wysokojakościowym kinem, ale też okazał się być ważną produkcją, jeśli chodzi po prostu o jako rzecz, która przynosi pieniądze. Więc Studio Ghibli ewidentnie na tym filmie nie straciło, więc to też jest bardzo duże wydarzenie i stąd można było się spodziewać, że film tak dobrze przyjęty w Ameryce jednoznacznie tego Oscara dostanie. Jeśli chodzi o film międzynarodowy, no to tutaj mieliśmy kilka produkcji, którym też warto się troszkę przyjrzeć, bo to są jednak bardzo dobre filmy tym razem, przynajmniej tak możemy sądzić, bo nie wszystkie jeszcze mieliśmy okazję zobaczyć. Pokój nauczycielski jakoś teraz właśnie wchodzi do kin. Bractwo, Śnieżne Bractwo, film o słynnej katastrofie w Andach, która miała potem bardzo przykre konsekwencje, jeśli chodzi o to, do czego byli zmuszeni ci, którzy ją przetrwali i starali się jakoś uratować. To film, który można zobaczyć na Netflixie. Jest to znakomicie zrealizowane kino katastroficzne w takim klasycznym stylu, ale w połączeniu z czymś w rodzaju body horroru. Ten film zresztą miał też jeszcze nominację właśnie za charakteryzację. Mamy tutaj Ja, Kapitan, Io, Capitano, czyli nowy film Matteo Garrone, który jeszcze nas w polskich kinach czeka. Podobno bardzo efektowna i bardzo poruszająca opowieść o migrantach, zrobiona z ich perspektywy, co jest ważne, bo zazwyczaj o migracji opowiadamy z perspektywy europejskiej i oglądamy ten film jako, ten film jest skonstruowany jako taka trochę mityczna opowieść, w którym baśniowość łączy się z realiami i ten film niedługo w Polsce. Mamy tutaj jeszcze dwa filmy, które były najważniejsze chyba w tej stawce. Z jednej strony Perfect Days, czyli Powrót Wima Wendersa, film zauważony w Cannes, bardzo dobrze w Cannes przyjęty. O Wimie Wendersie będę mówił zdecydowanie w najbliższych tygodniach więcej, więc proszę się przygotować na to, że Wenders powróci i w audiowizualnym, i jeszcze w pewnym innym podcaście najprawdopodobniej. Natomiast warto tutaj powiedzieć, że Wim Wenders dokonał czegoś bardzo niezwykłego, ponieważ zrobił film według scenariusza napisanego przez Japończyka w Japonii z japońskimi aktorami po japońsku. No i ten film tak bardzo się spodobał w samej Japonii, że Japończycy postanowili wytypować właśnie Perfect Days jako film nominowany do Oscara, czym Wim Wenders, w końcu nie Japończyk, i tutaj było sporo kontrowersji też na to, że to biały Niemiec, Europejczyk tworzy niby japoński film. Okazuje się, że przynajmniej w tamtym kraju to zupełnie nikomu nie przeszkadzało. Natomiast Perfect Days wygrało tutaj konkurencję z filmem Monster Hirokazu Koreedy, który, jeśli chodzi o takie stricte japońskie produkcje, w całości robione przez osoby z Japonii, wydawało się faworytem i myślę, że to jest też ciekawe. No i taki powrót Wima Wendersa do światowego kina. Co sądzę o Perfect Days? Myślę, że będzie jeszcze okazja powiedzieć w najbliższym czasie troszkę więcej. No ale chyba jednak wygrała Strefa Interesów jako film, który był faworytem w tej kategorii, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że produkcja Jonathana Glazera w bardzo ciekawy sposób znowu dokonała tutaj pewnego triku. Kiedyś mówiłem o tym, że Film na zachodzie bez zmian. Co prawda jest filmem zrobionym po niemiecku, ale i w Niemczech, ale wyprodukowanym przez amerykańską korporację, czyli przez Netflixa, i w ten sposób jakby wszystko zostaje w Ameryce ciągle, mimo tego, że jest to produkcja pod tytułem kino nieamerykańskie teoretycznie, to tutaj znowu mamy ciekawą sytuację, bo Strefa Interesu to film z kraju, który zazwyczaj w tej kategorii nie ma szans wygrać. Bo co prawda ta kategoria nazywa się International Feature Film od jakiegoś czasu, czyli tak zwany film międzynarodowy, po polsku zwykło się to tłumaczyć, pełnometrażowy oczywiście. Natomiast no, wcześniej to się nazywało po prostu kino nieanglojęzyczne. To były filmy, które w większości mają być robione w innym języku niż angielski, więc siłą rzeczy filmy z krajów anglojęzycznych raczej są tutaj wykluczone i filmy brytyjskie nigdy nie miały szansy o to, żeby w tej kategorii powalczyć. No ale przecież można zrobić film za brytyjskie pieniądze, zrobione przez Brytyjczyków, ale zrobić go po niemiecku na jakiś zupełnie inny temat i proszę, i dzięki temu Zjednoczone Królestwo dostaje nagrodę w tej kategorii. Tutaj ciągle, warto o tym pamiętać, ważna jest kwestia języka. To znaczy, mimo tego, że zmieniono nazwę tej kategorii, wciąż większość dialogów w filmie, i to zdecydowana większość, musi być w innym języku niż angielski, żeby film mógł się zakwalifikować do tej kategorii. No i warto tutaj oczywiście powiedzieć o tym, że dla nas jest to największy sukces. Bardzo liczyliśmy na to, żeby Strefa Interesów wygrała w tej kategorii, dlatego, bo to jest, no, jak wiemy, produkcja z Polską. Jest to film, który dotyka także polskiej historii. Film kręcony w Oświęcimiu i w Jeleniej Górze. Film, którego koproducentką polską była Ewa Puszczyńska, aczkolwiek jej wkład procentowy w tę produkcję był zbyt mały, żeby została uwzględniona wśród producentów, którzy mogą odbierać Oscara za ten film. Ale no, jest to bardzo ważne dzieło filmowe i bardzo dające do myślenia, więc pod wieloma względami myślę, że warto było, żeby temu filmowi u nas kibicować. No i faktycznie Jonathan Glazer za swoje bardzo artystyczne, bardzo niezwykłe, nieoscarowe na pewno, jeśli chodzi o formę, dzieło, dostał tego Oscara. I tutaj warto się zatrzymać jeszcze, jeśli chodzi o to, o czym Jonathan Glazer mówił, odbierając tę nagrodę. Mówił o kilku rzeczach. Dwie z nich są ważne przede wszystkim dla nas, jedna jest ważna dla świata. Po pierwsze, Jonathan Glazer wspomniał o Polsce i wspomniał o Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, a więc zostaliśmy docenieni i jakby zapamiętani ze sceny. Natomiast podziękował też Aleksandrze Bystroń-Kołodziejczyk. To była w czasie tego, kiedy działy się okropieństwa w Auschwitz, 12-letnia dziewczynka działająca na rzecz ruchu oporu, która zostawiała różne rzeczy dla więźniów, i postać dziewczynki, która w tym filmie się pojawia, jest nią właśnie inspirowana. Z Aleksandrą Bystroń-Kołodziejczyk Jonathan Glazer spotkał się jeszcze, kiedy ona żyła, niedawno zmarła, więc dla niego było to też bardzo ważne. Bardzo inspirował się jej historią, której, co ważne, nie ma w książce The Zone of Interest Martina Amisa, więc to jest coś, co jest takim wkładem bezpośrednio włożonym w tę opowieść przez samego Glazera. I ostatnia rzecz związana, o której bardzo wiele się mówi na świecie, związana z wystąpieniem Jonathana Glazera, to jest fakt, że Glazer, opowiadając o znieczulicy świata, wspomniał o sytuacji w Gazie. No i dla wielu okazało się to niezwykle kontrowersyjne, że Glazer w jakiś sposób przyrównuje, czy szuka jakiejś paraleli między znieczulicą nazistów na zagładę, a tym, co robi rząd Izraela w stosunku do mieszkańców Strefy Gazy. Oczywiście różne zarzuty, które można tutaj wytoczyć w stosunku do Jonathana Glazera, będą miały stępione swoje ostrze, dlatego że Jonathan Glazer jest pochodzenia żydowskiego i to pochodzenie żydowskie jest dla niego bardzo znaczące i z pewnością Strefa Interesu nie byłaby takim filmem, a może by w ogóle nie powstała, gdyby nie to właśnie jego takie kulturowe dziedzictwo. Glazer bardzo wielokrotnie opowiadał o tym w tych nielicznych wywiadach, których udzielał, ale zdarzało mu się opowiadać o tym, jak wielkie znaczenie miała ta część Londynu, w której się wychowywał i w której jakby obracał się wokół sztuki tworzonej przez osoby żydowskiego pochodzenia, która miała swoją charakterystykę, odróżniała się gdzieś od innej części kultury tworzonej w Londynie. No a też jego dalsi przodkowie to są osoby które między innymi uciekły z pogromu jeszcze na początku XX wieku, z pogromów, które działy się w Europie Wschodniej, więc ten temat dyskryminacji jest mu bardzo bliski, no ale on postanowił o nim opowiedzieć właśnie w taki sposób, co dla niektórych jest odważne i ważne. No więc Glaser, jak się okazuje, nie boi się łamać pewnych tabu. I z pewnością w wielu miejscach to jego wystąpienie, nie tylko w Polsce, jak się okazuje, jest zapamiętane. Przechodzimy do filmów krótkometrażowych, tym razem najpierw film dokumentalny. I tutaj warto o tych filmach troszkę powiedzieć. Zgodnie z tradycją audiowizualnego postanowiłem troszkę poszperać na temat tych filmów, tym bardziej, że niektóre z nich po prostu można zobaczyć. Między innymi można zobaczyć właśnie Last Repair Shop, czyli film, który dostał Oscara. Film Bena Proudfoota i Chrisa Bowersa. To film, który można oglądać za darmo na YouTubie, na profilu gazety Los Angeles Times. Tak się jakoś składa, że bardzo często te duże amerykańskie magazyny czy gazety walczą o to, żeby na swoich profilach potem udostępniać właśnie te ważne oscarowe krótkometrażowe filmy, więc Los Angeles Times nam umożliwia zobaczenie The Last Repair Shop. Natomiast jeśli ktoś chce zobaczyć ten film w polskiej wersji z polskimi napisami, to można go zobaczyć w Polsce na Disney+. No i to też jest film, który dotyka tematyki społecznej, ponieważ mamy tutaj opowieść o Los Angeles i o szkołach publicznych, a wiemy, że tematyka edukacji publicznej, kultury publicznej, w ogóle wszystkiego, co jest publiczne w Stanach Zjednoczonych, budzi pewnego rodzaju kontrowersje, to jest temat różnych sporów, ale mamy tutaj szkoły publiczne, które umożliwiają dzieciom granie na instrumentach, które dostają za darmo. I to też jest coś, co podobno już tylko w Los Angeles się praktykuje i mamy tutaj takie ostatnie miejsce, które naprawia te instrumenty muzyczne i umożliwia dzieciom z tych szkół muzykowanie. No i to właśnie taka opowieść, która też jest no jakoś interwencyjna wobec pewnych tendencji całkowicie starających się uwolnorynkowić wszystko w Ameryce, nawet te pozostałości jeszcze pewnych usług publicznych, które tam cały czas istnieją, więc myślę, że też ten wymiar społeczny ma tutaj znaczenie. Jeśli chodzi o, czy w ogóle ta kategoria filmów dokumentalnych, i to nie tylko ta kategoria krótkometrażowa, jest bardzo związana z tematyką społeczno-polityczną, bo mieliśmy tutaj między innymi film The Barber of Little Rock, film, który można zobaczyć również na YouTubie w całości. To jest film, który z kolei jest dostępny na profilu New Yorkera, film o Arlo Washingtonie, człowieku, który w Arkansas jest barberem, fryzjerem i zakłada bank spółdzielczy, który ma pomagać osobom czarnym w tym, żeby mogli bogacić się i w jakiś sposób dbać o swoje finanse. Tu jakby ta różnica w zarobkach między czarnymi a białymi obywatelami tego stanu ma ogromne znaczenie i to jest właśnie taki aktywista, który się stara coś takiego tworzyć, ale też w ogóle jest to znowu film o tym, jak konstruować społecznie wspólną ekonomię, bo to jest właśnie opowieść o spółdzielczości, o banku spółdzielczym i to, jak się okazuje, też ma dla wielu znaczenie. Kolejny film The ABCs of Book Banning, czyli film opowiadający o tym, jak w niektórych stanach konserwatywne naciski sprawiają, że lektury, które są uważane za zbyt progresywistyczne w swoim podejściu, są usuwane ze szkół. No więc to akurat film, którego nie można zobaczyć w żadnym otwartym dostępie, ale można zobaczyć film Island in Between, czyli film o wyspie Kimen i film, który jest bardzo osobistą powieścią twórcy tego filmu o Tajwanie. Tajwan to oczywiście takie zapalne miejsce w świecie dzisiaj, bardzo związane, mieszkanie tam nawet związane jest z pewnym ryzykiem, więc możemy się przez te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut nad Tajwanem zastanowić. No i mamy jeszcze jeden film, czyli Nai Nai i Wai Po, film Shona Wonga, film, który co ciekawe był produkowany przez, czy finansowany w dużym stopniu przez Disney+, ale niestety nie możemy jeszcze u siebie, u nas w Polsce na Disney+ tego filmu oglądać. To jest opowieść, którą Sean Wong składa hołd swoim babciom. I te dwie babcie żyją sobie w bardzo takiej bliskiej przyjaźni, a jednocześnie mają szalone poczucie humoru, ale niestety też tego filmu nie widziałem. Być może jeszcze będzie okazja, ale ja serdecznie polecam. Mimo tego, że jesteśmy już po Oscarach, to serdecznie polecam, żeby sięgać po te filmy krótkometrażowe, żeby dać im szansę i żeby zobaczyć, cóż takiego ciekawego zachwyciło Akademię Filmową, żeby dawać tutaj nominacje. Jeśli chodzi o film dokumentalny, pełnometrażowy, to mamy tutaj Bobi Wine, The People's President, czyli film o ugandyńskim przywódcy opozycyjnym. To film, którego chyba też nie można u nas nigdzie zobaczyć. W ogóle w większości niestety tych filmów nie można u nas zobaczyć. Internal Memory to film chilijski. Z tego, co zdążyłem co udało mi się sprawdzić, jest to film o bardzo poruszającym związku znanych w Chile ludzi, czyli dziennikarza, znanego dziennikarza Augusto Gońgory oraz Pauliny Urruti. On właśnie znana postać w świecie publicystyki, ona natomiast aktorka i była ministra kultury tego kraju. On niestety cierpi na Alzheimera od jakiegoś czasu i jest to opowieść o tym, jak oni sobie radzą jako para, jako też bardzo znane w Chile osoby z tą chorobą. No i mamy też film To Kill a Tiger, czyli film indyjski, film o bardzo ważnym temacie, czyli o rodzinie, w której córka, młoda dziewczyna stała się ofiarą gwałtu i teraz ta rodzina szuka sprawiedliwości. No, jeśli ktoś interesuje się współczesnymi Indiami, to wie, że jest to temat bardzo tam palący, bardzo znaczący i budzący spore kontrowersje i różnego rodzaju też kulturowe zawieruchy. No i mamy jeszcze filmy, które są w Polsce chyba najbardziej znane, czyli Cztery córki. Film, który w tym momencie można oglądać w kinach. Bardzo ryzykowna etycznie też, ale też bardzo mocna opowieść o tunezyjskiej rodzinie, opowiedziana z perspektywy matki i dwóch córek, które opowiadają o tych dwóch pozostałych córkach. Te dwie pozostałe córki zradykalizowały się religijnie i przyłączyły się do ISIS. I co ciekawe, twórczyni filmu zastępuje jakby w tej opowieści te dwie brakujące, jeśli można tak powiedzieć, córki aktorkami. I z jednej strony poznajemy tutaj historię całej tej rodziny, no ale z drugiej strony w jakiś sposób na te nieobecne kobiety projektowane jest to, jakie widziały te, które zgodziły się w tym filmie wziąć udział. I jest to taki eksperyment z pograniczu jakiejś psychodramy, dokumentu i fabuły. Jest to bardzo interesujące, ale z pewnością też dające do myślenia, nie tylko jeśli chodzi o kwestie, które ten film porusza, czyli patriarchatu, miejsca kobiet w islamskich rodzinach i radykalizacji religijnej i terroryzmu, ale jest to też no, opowieść, która każe się zastanowić nad pewnymi środkami filmowymi, zwłaszcza takimi, które bardzo mocno ingerują w rzeczywistość. Ale film, który dostał nagrodę, to 20 dni w Mariupolu, film Mstysława Czernowa, film, który chyba, no właśnie, był faworytem czy nie był faworytem? Mnie się zdawało, że ten film właśnie dostanie Oscara, ale kiedy mówiłem na początku, że to, jak działa Akademia Filmowa, jest pewnym barometrem, jest pewną opowieścią o tym, co dzisiaj jest ważne, a co nie jest ważne, na jakie problemy zwraca się uwagę, a jakie próbuje się przemilczeć, to myślałem sobie o tym, czy dla akademików będzie tak znaczącym to, żeby właśnie ten film nagrodzić, bo przecież temat wojny w Ukrainie, wsparcia dla wojny w Ukrainie w Stanach Zjednoczonych przez amerykański kongres, to jest temat bardzo dzielący amerykańską opinię publiczną. Także grupy liberalne, także amerykańskich lewicowców również. Różne są podejścia do tego, w jaki sposób i czy w ogóle angażować się w kwestię ukraińską. I myślałem sobie, że może dla amerykańskich akademików, dla ludzi ze świata filmowego kwestia Ukrainy nie będzie aż tak znacząca. I postanowią nagrodzić jednak inny film, właśnie na przykład To Kill a Tiger, bo to jest film o bardzo ważnym też problemie, który w jakimś sensie dotyka także Amerykanów, bo sytuacja tego, jak traktowane są kobiety, ofiary przemocy seksualnej, może nie być tak dotkliwa w Stanach Zjednoczonych jak w Indiach, ale tam jest też ważna. A jednak okazało się, że nie. Okazało się, że 20 dni w Mariupolu, film bardzo mocny, który można oglądać w niektórych kinach, ale można oglądać też na Canal Plus Online w Polsce, no to jednak film niezwykły formalnie, pewnie też dlatego robi takie wrażenie, że to jest oglądanie niszczenia miasta przez Rosjan z samego środka. I ludzie, którzy ten film robili, dziennikarze, których materiały składają się na ten film, wykazali się też ogromnym bohaterstwem, pokazując niszczenie Ukrainy no, bardzo bezpośrednio. no to okazuje się, że jednak takie coś zostało uznane i zostało zauważone. A pięknie mówił Mstysław Czernow, odbierając nagrodę, że wolałby tego filmu nigdy nie zrobić. To jest pierwszy Oscar dla Ukrainy, ale to smutne, że Ukraina musiała być w takiej sytuacji, żeby jej kino zostało zauważone na takiej gali i że lepiej by było, gdyby tego Oscara nie było, lepiej by było, gdyby tego filmu nie było. Poruszające przemówienie, jeden z takich mocniejszych i też piękniejszych w jakiś sposób, w taki smutny sposób fragmentów tej gali. No i co teraz mamy? Przechodzimy do animowanego kina krótkometrażowego, które również wchodzi w temat wojenny. Tutaj mieliśmy kilka filmów, które w większości znowu dotykały tematów społecznych. To jest w ogóle coś takiego, co we współczesnej animacji, zwłaszcza animacji krótkometrażowej, jest bardzo wzięte, że tak powiem. To znaczy filmy, które wykorzystują animację do tego, żeby opowiedzieć coś o kwestiach społecznych. Z pewnością pamiętamy Walc z Bashirem. To był przecież taki właśnie film, który w jakimś sensie ustanowił ten nowy rodzaj myślenia o kinie animowanym, czyli opowieść zarówno o traumie, rodzaj takiej autoterapii robionej przez kino animowane, o traumie i o kwestii politycznej, kwestii bardzo mocnej, związanej z polityką Izraela akurat wtedy. Natomiast jest to taki film, który otworzył jakąś nową formułę właśnie takiego kina animowanego, bardzo intymnego, bo mówiącego o jakimś bardzo osobistym przeżyciu. Kina, które jest dokumentalne w tym sensie, że dotyka albo intymnej części życia bohatera filmu czy bohaterki i rozlicza się z jakąś traumą, próbuje ją jakoś w jakiś sposób przepracować, albo jest to właśnie też kino, które mówi o jakichś problemach społecznych, politycznych, często zbyt trudnych, żeby je wyrażać dosłownie. I w takich filmach bardzo często mamy połączenie bardzo dosłownej, czy takiej niemalże dokumentalnej narracji z jakąś abstrakcją, która ta abstrakcja pomaga troszkę zrównoważyć ciężar tematu i ta abstrakcja jest umiejscowiona właśnie w ciekawie użytej animowanej formie, czasami użytej tak intrygująco, eksperymentalnie. I tu mamy sporo takich filmów w tym roku, które właśnie podchodzą do tego tematu w podobny sposób, bo Letter to a Pig, czyli film, który odnosi się do traumy Holokaustu właśnie i opowiada o kimś, kto został uratowany przez świnie, a jednocześnie jest to jeszcze film, który o tej traumie opowiada na różne sposoby i o tym, jak ona jest przepracowywana. 95 Senses, opowieść o, też taka bardzo intymna opowieść o odchodzeniu i o tym, jak działają ludzkie zmysły. Pachyderm, czyli film Stephanie Clement, film z Francji, który jest opowieścią o krzywdzie, jakiej doznała pewna dziewczynka, ale właśnie ta krzywda jest opowiadana w takiej subtelnej, animowanej formie. Ale mamy też film Nasz mundur, Our Uniform, który jak się dobrze poszuka, to można czasami znaleźć w całości na YouTubie. Niezbyt chyba, nie wiem na ile legalnie on tam jest umieszczany, ale bywa na YouTubie. Film, który bardzo piękną formą, moim zdaniem to jest najciekawsza forma, jeśli chodzi o użycie technik animowanych w tej stawce w tym roku, opowiada o hijabie i o tym, jak bardzo męczące jest noszenie czy przymuszenie do noszenia tego ubrania w szkołach irańskich i jak jest podkreślone na początku filmu, nie jest to film przeciwko hijabowi jako takiemu, ale przeciwko właśnie pewnemu obowiązkowi, który z tym jest związany, jakiejś domyślności noszenia hijabu w irańskiej szkole. No ale dostał film inny, dostał film War is Over, inspired by the music of John and Yoko, czyli film Davida Malinsa i Brada Bookera. Film, który jest taką fantazyjną opowieścią jakby innej wersji I wojny światowej, która dzięki grze w szachy i pewnemu gołębiowi kończy się nieco inaczej, czy może się skończyć nieco inaczej. I jakby takie pacyfistyczne przesłanie jest powiązane oczywiście ze słynną piosenką Merry Christmas, War is Over Johna Lennona i Yoko Ono. Jest to rzecz taka, powiedziałbym, niespecjalnie jakoś wybijająca się dla mnie, to znaczy niespecjalnie oryginalna, niespecjalnie też ładnie zrobiona, ale najwyraźniej po pierwsze chciała Akademia jakoś nagrodzić tutaj tę piosenkę, z pewnością ma to tutaj jakieś znaczenie, że ta piosenka Lennona w taki nieoczywisty sposób się w tym filmie pojawia. Z pewnością w obliczu groźby wojnami takie pacyfistyczne przesłanie wciąż jakoś jest znaczące i myślę, że to, że twórcy chcieli je przypomnieć, to tutaj też niesie ze sobą jakieś znaczenie dla tej nagrody. To jest film ciekawie też zrobiony, bo z jednej strony mamy tutaj muzykę ilustracyjną samego Thomasa Newmana, a z drugiej strony film, i być może pod względem technologicznym tu jest pewien przełom i dlatego też warto na to zwracać uwagę, bo film jest zrobiony w całości na silniku Unreal Engine, czyli na silniku, na którym robi się gry komputerowe. Jeśli ktoś jeszcze pamięta dawne czasy, to gry kiedyś miały swoją jakby warstwę, w którą się grało i która wyglądała tak, jak wyglądała, czyli dość daleka była od fotorealizmu, a pomiędzy te grywalne elementy włączone były przerywniki filmowe, które były robione profesjonalnymi komputerami czy programami komputerowymi do robienia filmów. I ich jakość była zdecydowanie inna. Przerywniki filmowe w grach były inne. Natomiast od jakiegoś czasu już silniki, na których robi się gry, wyglądają, czy efekt ich używania jest tak dobry i wygląda tak dobrze, że cutscenki w grach robione w całkowicie na silniku gry, robione, renderowane w czasie rzeczywistym, są już pełnoprawnymi filmami i to jest coś, co dla mnie jest niesamowicie interesujące. Dla mnie w ogóle jest ciekawe przyglądanie się współczesnym grom jako takim tekstom hybrydowym, które są troszeczkę grami, a troszeczkę filmami właśnie. I to też jest problematyczne dla mnie, kwestia adaptowania tych filmów potem do kin, bo przecież to już jest film, więc po co z filmu robić jeszcze inny film? Ale to jest temat na osobną sprawę, ale fakt, że gra i silnik gry jest w stanie zrobić coś, co dostanie Oscara i co już wygląda totalnie filmowo, jest dla mnie tutaj bardzo, bardzo ciekawe. No a scenariusz tego filmu napisał Sean O'Lennon, czyli oczywiście syn Yoko Ono i Johna Lennona, i kiedy odbierał tę nagrodę, to dziękował swojej matce, która niedawno skończyła 91 lat. A jeśli chodzi o krótkie filmy fabularne, aktorskie, no to mieliśmy tutaj stawkę, z których niestety do większości tych filmów nie dotarłem, ale warto, i niestety nie udało mi się też być na pokazie, bo można było te filmy zobaczyć w Polsce, ale oczywiście tutaj faworytem była zdumiewająca historia Henry'ego Sugara, czyli jeden z krótkich metraży, które Wes Anderson zrobił dla Netflixa na bazie Roald Dahla. I ten film można sobie zobaczyć. Niektórzy twierdzą, że to jest lepsze, te krótkie metraże Wes Andersona są lepsze niż jego ostatnie filmy pełnometrażowe. I to też jest ciekawe, że dzięki takiemu krótkiemu filmowi Wes Anderson mógł dostać swojego pierwszego w karierze Oscara. Mamy też taki film jak Red, White and Blue, czyli film, który oczywiście w tytule odnosi się do flagi amerykańskiej, ale odnosi się też do kresek na teście ciążowym. I to bardzo przejmujące kino, które jest o społecznej sytuacji kobiet, które nagle zachodzą w ciążę, a tu mamy taką kobietę, która żyje jest w bardzo kiepskiej sytuacji ekonomicznej, czyli jakby taki kolejny film, który odnosi się interwencyjnie troszkę do współczesnego społeczeństwa amerykańskiego. Ten film można sobie wypożyczyć albo kupić na stronie tego filmu. On ma swoją własną stronę internetową i tam można do niego zajrzeć. Skandynawski Night of Fortune o mężczyźnie, który przygląda się trumnie ze swoją żoną i godzi się z jej odchodzeniem. Film, który z tego co wiem robi ogromne wrażenie i w nieoczekiwany sposób łączy czarny humor z czymś przejmującym. Mamy też francuski film o historii, która wydarzyła się naprawdę w Montrealu, Invincible, też niestety nie do zobaczenia w Polsce, czyli opowieść o chłopcu 14-letnim, który spowodował wypadek samochodowy, w którym zginął, a potem okazało się, że to było tak naprawdę samobójstwo i dowiemy się troszkę z tego filmu o tym, o co chodziło. To jest też historia, którego samego twórcę filmu naznaczyła, bo on żył wtedy, kiedy to się wydarzyło niedaleko i zaczął sprawdzać, kim był chłopiec, który do tego doprowadził, jaka historia stała za takim tragicznym wyborem. A jeśli chodzi o tragiczne wypadki i radzeniu sobie z ich konsekwencjami, to mamy jeszcze film później, czyli film, który jest do zobaczenia na Netflixie, więc chociaż ten krótki metraż obok filmu Wesa Andersona można sobie zobaczyć. No i teraz przechodzimy do nagrody za muzykę. Tutaj różne były teorie co do tego, kto tego Oscara dostanie, bo mamy kolejny raz Johna Williamsa za muzykę do Indiana Jonesa, mamy nieżyjącego już Robiego Robertsona, czyli członka zespołu The Band, przyjaciela Martina Scorsese, który zrobił bardzo niezwykłą, bardzo nie-Oscarową muzykę do Killers of the Flower Moon. Mamy tutaj Laurie Cartman za muzykę do American Fiction. No i mamy dwóch chyba takich faworytów, czyli Biedne Istoty, Jerskine Fendricks i Ludwig Göransson za muzykę do Oppenheimer. I na co warto tutaj zwrócić uwagę? To jest oczywiście dla mnie bardzo ważna kategoria, jako dla osoby interesującym się kinem, ale coraz bardziej amerykańska akademia otwiera się na muzykę nieoczywistą, na muzykę, która odbiega od takiej tradycyjnej, utrzymanej w klasycznej harmonii, czy w takich romantycznych motywach muzycznych, ilustrację dźwiękową. Dlatego John Williams wydaje się być bardzo passé. Kiedyś oskarżano Akademię Filmową, mówiłem zresztą o tym w poprzednich oscarowych odcinkach, o taki nadmierny konserwatyzm orkiestrowy, a tutaj jak widać otwiera się Akademia na zupełnie inne rzeczy. Z jednej strony ta monotonna, z jednej strony bazująca na muzyce rdzennej amerykańskiej Robertsona, a z drugiej strony gdzieś łącząca się z bluesem. To jest coś nieoczywistego. No ale też Jerskine Fendricks, tworzący dla Yorgosa Lanthimosa ilustrację do Biednych Istot. To jest muzyk związany ze sceną Brixton, gdzie tam bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, jeśli chodzi o muzykę brytyjską, gdzie pojawiały się takie zespoły łączące trochę punk, prog rock z takimi narzutami awangardy i takie zespoły jak Black Midi między innymi są z tym środowiskiem związane, a Jerskine Fendricks właśnie z tym światem związany też jest. Występował na płytach Black Midi między innymi gościnnie, no a jego muzyka do Biednych Istot wykracza poza tradycyjną harmonikę, używa jakby pewnych elementów czegoś, co niegdyś uważano za awangardowe, a co jak się okazuje, po pierwsze pasuje bardzo znaczeniowo i treściowo do filmu Lanthimosa, ale też jest czymś, co już jest w Hollywood akceptowalne, a więc coraz bardziej poszerzamy swoje takie dźwiękowe horyzonty. I troszkę podobnie jest z Ludwigiem Göranssonem. Ja akurat bardzo liczyłem na Göranssona. Uważam, że muzyka do Oppenheimera świetnie współgra z montażem, świetnie współgra z tym, jak stara się budować dramaturgię Christopher Nolan w swoim filmie, a szczerze mówiąc dla mnie Hans Zimmer stał się już w jakiś sposób banalny i cieszę się, że Nolan zmienił współpracownika. Wydaje mi się, że z Göranssonem może wchodzić w nowe rejony, a Göransson jest też, podobnie jak Jerskine Fendricks, takim twórcą, który pokazuje, że już nie ma dzisiaj takich łatwych barier między muzyką popularną, a współczesną muzyką klasyczną awangardową. Göransson jest człowiekiem swobodnie działającym w obydwu tych światach. Tworzy zarówno muzykę popularną, jest producentem między innymi płyt Childish Gambino, ale też właśnie swobodnie radzi sobie z taką ilustracją dźwiękową, która ma w sobie coś bardzo klasycznie hollywoodzkiego, ale która w pewnych rozwiązaniach muzycznych jest bardzo nieoczywista, bardzo bogata. I akurat muzyka do Oppenheimera mnie się podobała, używam, że w tym filmie gra tak, jak powinna i cieszę się, że Ludwig Göransson tego swojego Oscara dostał. Jeśli chodzi o dźwięk, no to z kolei tutaj dla niektórych zaskoczeniem jednak było, że znowu nie duża produkcja hollywoodzka, bo to jest taka kategoria, w której zazwyczaj techniczne, dobrze technicznie zrobione filmy z Hollywood dostają nagrody, a jednak niezwykłe wykorzystanie dźwięku w filmie Strefa Interesów Jonathana Glazera. Wiemy, jeśli widzieliśmy ten film, że dźwięk ma w nim kluczową rolę i nie dziwię się, że właśnie takie nietypowe, niehollywoodzkie użycie dźwięku za Oscara, znaczy Oscara dostało. Jeśli chodzi o kostiumy, no to tutaj znowu mamy Biedne Istoty. Jakby te kwestie dekoracyjno-wizualne, to ten film absolutnie tutaj pokonał wszystkich. A warto pamiętać, że John Cena wyszedł nago, przykryty jedynie, no tak naprawdę nie był nagi, jak już dzisiaj wiemy, ale miało to tak wyglądać, żeby był nagi i pokazywał swoje atletyczne ciało, co oczywiście było też taką grą troszkę ze współczesnymi kanonami, gdzie mówi się o tym, żeby nie wykorzystywać ciała obiektywizująco, w taki sposób, że to jest obiekt pożądania, gdzie będziemy jakby oglądać piękno wyrzeźbionego ciała dla samej przyjemności oglądania go. I tutaj taki ciekawy, ironiczny zabieg, że tym razem to mężczyzna został tak wykorzystany. John Cena ma w ogóle dobry swój czas. Wrestler, z drugiej strony aktor, będzie się teraz pojawiał jako dodatkowa postać w nowej edycji gry Mortal Kombat i to pokazuje, że to jest taka postać, która mocno wchodzi do współczesnej popkultury i może rywalizować z Dwayne'em Johnsonem, The Rockiem pod tym względem. Jeśli chodzi o oryginalną piosenkę, no to tutaj mieliśmy moim zdaniem sporo takich mało ciekawych rzeczy, ale tutaj są bardzo indywidualne gusta. Dla mnie ciekawa była oczywiście piosenka Scotta George'a, czy podpisana przez Scotta George'a, czyli piosenka, która jest stworzona według oryginalnej muzyki i języka Osadżów z Killers of the Flower Moon. I też wykonanie tej piosenki na Oscarach było bardzo ciekawym, czy oglądanie wykonania tej piosenki było bardzo ciekawym doświadczeniem. Ale myślę, że tutaj głównie jednak walczyły ze sobą piosenki z Barbie i wszyscy byli zastanawiali się, czy wygrałem Just Ken, stworzone przez Marka Ronsona i Andrew Wyatt, czy też wygra Billie Eilish jednak ze swoim bratem po raz kolejny, bo już mają jednego Oscara za piosenkę do Bonda i znowu jednak wygrała Billie Eilish. Ja jednak żałuję, bo uważam, że I'm Just Ken to najlepsza piosenka, jaka pojawia się w Barbie. Nie dlatego, że mi się nie podoba piosenka Billie Eilish, tylko po prostu Billie Eilish ma sporo tego typu utworów i moim zdaniem inne tego typu piosenki stworzone przez nią i Finneasa są po prostu lepsze, natomiast bardzo ładny, taki bardzo kameralny i pełen pewnej spontanicznej energii było wystąpienie, kiedy oboje tę piosenkę wykonali na oscarowej scenie, natomiast bank na pewno rozbił Ryan Gosling śpiewając spektakularnie I'm Just Ken, robiąc z tego wielkie show, w które zaangażował też część publiczności oscarowej, a na scenie pojawili się nie tylko Mark Ronson, ale też między nimi Slash, więc bardzo ciekawe połączenie. Ryan Gosling jest człowiekiem, z tego, co mi się wydaje i z tego, co zdążyłem zauważyć w jego różnych wystąpieniach publicznych, tak pełnym dystansu i takiego zdrowego dystansu do własnej kariery, do pewnych napięć związanych z tą karierą, że myślę, że zupełnie mu nie przeszkadzało, że on ostatecznie tego Oscara nie dostał. Bawił się swoją rolą przednio w filmie Barbie i teraz bawi się nią nadal i chyba mu to zupełnie wystarczy. Jeśli chodzi o zdjęcia, to Hoyte von Hoytema, nagrodzony za Oscary, za Oppenheimera, z pewnością jest dla nas też ważną informacją, bo to wybitny operator, który robi niesamowite ciekawe rzeczy, zwłaszcza z formatem IMAX-u i od jakiegoś czasu współpracuje oczywiście z Christopherem Nolanem, ale też z Jordanem Peelem. Nawet moim zdaniem robił ciekawsze rzeczy z Peelem w filmie Nope niż ostatnio zrobił z Christopherem Nolanem, ale warto von Hoytemowi się przyglądać. To jest człowiek, który jest gorącym nazwiskiem i fajnie, że Polska Łódzka Szkoła Filmowa nauczyła człowieka dobrego fachu, ale tutaj w ogóle była mocna kategoria, bo Edward Lachman, współpracownik Todda Haynesa i Ulricha Zeidla między innymi, stworzył niezwykłe zdjęcia do El Conde, filmu, który oczywiście można zobaczyć na Netflixie, czyli do Hrabiego, ale mamy też Matthew Libatica za Maestro, no a Maestro to akurat film, który najmniej tutaj jakby mnie jednak zachwycał, mimo tego, że jego wizualna warstwa jest bardzo ładna, ale przede wszystkim Robbie Ryan i Hoyte von Hoytema byli głównymi walczącymi tutaj. No jeszcze był Rodrigo Prieto za film Scorsese, ale myślę, że Hoytema słusznie dostał tego Oscara nie tylko za zdjęcia do Oppenheimera, ale w ogóle za pewne eksperymenty i to, jak bardzo przywiązuje wagę do szukania ciągle nowych technik i poszerzania tego, jak już robi się zdjęcia filmowe. Jeśli chodzi o oryginalny scenariusz, czyli jedna z pięciu najważniejszych nagród, bo nagrody za scenariusz to są te jedne z najbardziej prestiżowych, tutaj mieliśmy pewne zaskoczenie, bo nagrodę dostała Anatomia upadku, Justine Triet i jej partner Arthur Harari. To jest bardzo ciekawe, że prawdziwa para zrobiła film o rozpadzie związku właśnie. I niesamowicie się cieszę pod tym względem z tego Oscara, chociaż nie jestem aż tak wielkim fanem tego filmu, ale uważam, że ten scenariusz jest świetnie napisany, jest bardzo wieloznaczny. Anatomię upadku można bardzo różnie interpretować w zależności od tego, jakie kto ma poglądy, jak do tego filmu podejdzie. I nie jest oczywistym, żeby film francuski nagrodzony Złotą Palmą dostał nagrodę za scenariusz i cieszę się, chociaż gdybym sam miał przyznawać tego Oscara, to tutaj dla mnie bardzo mocnymi kontrkandydatkami są Sammy Birch za scenariusz May December, czyli Obsesji Todda Haynesa. Ja uważam, że to jest świetny film, bardzo wieloznaczny, bardzo złożony, bardzo wyrafinowany. No, mnie się osobiście, szczerze mówiąc, nawet podobał bardziej niż Anatomia upadku, chociaż może jest to film mniej przyswajalny, mniej łatwo przyswajalny przez szeroką publiczność, ale też Celine Song i jej Past Lives, poprzednie życie, To jest dla mnie taki faworyt, ale mimo wszystko taka niespodzianka, że nie amerykański film dostaje jedną z najważniejszych nagród oscarowych, to jest duża rzecz. I adaptowany scenariusz to też tutaj niespodzianka. I ja się cieszę. Ja się cieszę, że Oscara dostało American Fiction, napisane przez Corda Jeffersona. Wiem, że różnie ten film jest odbierany. Można go oglądać na Amazonie od jakiegoś czasu. Ja ten film bardzo lubię. Ja uważam, że jest to film może nie wybitny, ale jest to film, który przede wszystkim opiera się na świetnie napisanym scenariuszu. Scenariuszu, który nie zawsze jest wiarygodny, który balansuje na granicy jakiegoś takiego dramatu i satyry, ale różne niewiarygodności czy nagromadzenie pewnych wydarzeń, które mają czemuś służyć, które tak bardzo wyraźnie pokazują szwy scenariuszowe, są jakoś tam wytłumaczone konwencją, w jakiej cała ta opowieść jest utrzymana. To jest metahistoria, to jest opowieść o pisaniu historii, to jest troszkę złośliwe, ale inteligentne i nieoczywiste spojrzenie na napięcia kulturowe w dzisiejszej Ameryce. Można chyba też postawić ten film American Fiction obok takiego kina jak Tar, który zastanawia się nad przełomem kulturowym, który wydarzył się jakiś czas temu i co dalej z tym robić. Tutaj akurat mamy kwestię tożsamości rasowej, polityki tożsamości, na ile w to wchodzić, a na ile stać z boku. I jest to zrobione z nieoczywistej perspektywy, a Jeffrey Wright to jest aktor, którego w ogóle uwielbiam. Cieszę się, że był nominowany. Wiedziałem, że raczej Oscara nie dostanie, ale też dla jego gry i dla scenariusza właśnie warto obejrzeć American Fiction, które jest trochę takie przeźroczyste formalnie, ale jako opowieść moim zdaniem i bawi, i daje do myślenia. Jeśli chodzi o, teraz przechodzimy już do aktorów, za aktorka w roli drugoplanowej, tutaj absolutnie chyba były dwie tak naprawdę faworytki, czyli Emily Blunt za Oppenheimer, ale niektórzy twierdzą, że Emily Blunt jednak w tym filmie bardzo dała o sobie znać, jest mocną kobiecą postacią w kinie bardzo męskim i w kinie, które kiepsko sobie radzi z postaciami kobiecymi. Nolana nie jest na pewno to mocna strona, ale Emily Blunt obroniła postać mimo tego, że nie jest ona tak dobrze napisana i dlatego warto było na nią zwrócić uwagę, na pewno się ją pamięta po obejrzeniu Oppenheimera, no ale ostatecznie nagrodę dostała Divine Joy Randolph za Przesilenie zimowe, jedna z tej trójki bohaterów, którzy w tym filmie tworzą taką bardzo nieoczywistą drużynę, która na chwilę się spotyka i zmienia nawzajem swoje życia. Ciekawa niezwykle osoba, być może spotkaliście się w niektórych komentarzach, że Divine Joy Randolph jest jedną z najlepiej wykształconych aktorek, jakie kiedykolwiek dostały Oscara, bo faktycznie jest to aktorka niezwykle ciekawie podchodząca do swojego fachu. Uczyła się klasycznego śpiewu operowego, uczyła się, jest jakby osobą przygotowaną bardzo fachowo do grania w teatrze muzycznym, ale zarazem jest osobą, która studiowała Szekspira, studiowała literaturę, studiowała na Oksfordzie między innymi, więc to jest naprawdę ciekawa postać i myślę, że no i też ma niezwykle ciekawe imię, które czyta się właśnie Divine, a więc Divine Joy Randolph. Myślę, że jeśli okaże się osobą właśnie wykorzystującą całe to swoje teoretyczne zaplecze, też taką spontaniczną energię, którą ma, która wydaje się być kłócić z takim bardzo dobrym wykształceniem, a może połączy się to w coś ciekawego i ona nam jeszcze wiele pokaże, jeśli chodzi o swoją karierę. Aktor w roli drugoplanowej, tutaj bardzo mocna stawka, bo tu mieliśmy Marka Ruffalo, który świetny był w Biednych istotach, Goslinga, który przez to, że się tak dobrze bawi swoją rolą, to my tak dobrze bawimy się razem z nim. I ja bardzo szczerze mówiąc chciałem, żeby Ryan Gosling dostał Oscara za Barbie, ale tego typu role raczej są pomijane przez Akademię. Bardzo rzadko role komediowe dostają Oscary. Mamy tutaj też Sterlinga K. Browna, który gra brata głównego bohatera w American Fiction. No i mamy Roberta De Niro, który zdaniem niektórych powraca do formy, który znowu na kilku minach taką bardzo nieprzeniknioną twarzą potrafi wyrażać bardzo wiele. Ale ja się mimo wszystko cieszę, że Robert Downey Jr. dostał Oscara za Oppenheimera, bo to jest świetnie zagrana rola, bo to jest powrót Roberta Downey Jr. do aktorstwa dramatycznego. Mam nadzieję, że pozostanie w tym aktorstwie dłużej i że to fajnie, że wraca do takiego grania ze świata Marvela, w którym utknął nas zbyt długo, moim zdaniem. No i to jest nagroda za pewien, w jakimś sensie nagroda za całokształt. Dla tego człowieka, który zaczynał znakomicie, zaczął między innymi świetnym Chaplinem, rolą w biograficznym filmie Richarda Attenborough, gdzie wcielił się w jednego z najsłynniejszych filmowców wszechczasów. I to już była rola, która zasługiwała na Oscara. Potem niestety Robert Downey Jr. miał mnóstwo problemów związanych z niekontrolowaniem swojego nałogu. Wydawało się, że już wyleci nie tylko z orbity zawodowej, ale też z orbity prywatnej i po prostu będzie człowiekiem, który gdzieś się wykolei, ale na szczęście pozbierał się, wrócił i gra świetnie i myślę, że Robert Downey Jr. może być nowym Robertem De Niro, może być jeszcze wielkim klasykiem amerykańskiego aktorstwa. Pokazywał to już wiele razy i mam nadzieję będzie pokazywał to nadal. No a jeśli chodzi o aktorkę, to tutaj mieliśmy bardzo mocną kategorię. Już teraz przechodzimy do ról pierwszoplanowych, bo Annette Bening za Najad. Annette Bening co jakiś czas nagle wraca i nagle dostaje nominację. Jakoś się tak objawia i bardzo, bardzo tę aktorkę lubię i bardzo się cieszę, że ona się pojawia, że pojawia się, mam wrażenie, wtedy, kiedy chce, ale kiedy już chce i kiedy pokaże, to tę nominację dostanie. Lily Gladstone, Sandra Hiller za Anatomy of the Fall, to był jej rok. Anatomia upadku i Strefa interesów. Dwie nagrody w Cannes, dwa filmy, które są w stawce oscarowej, więc ona tam była podwójnie jakby pewnie rozem emocjonowana. Carey Mulligan za Maestro, to jest najjaśniejsza strona filmu o Leonardzie Bernsteinie. Wiele osób twierdzi, że gdyby Maestro Bradleya Coopera było przede wszystkim filmem o niej, a nie o Bernsteinie, albo nie o Cooperze po prostu, to byłby to film lepszy. Ja się z tym zgadzam, uważam, że Maestro jest filmem trochę pękniętym. Tam jest kilka bardzo ciekawych pomysłów formalnych. Tam jest wcale nie głupia opowieść o niedoskonałości i o miłości takiej nieoczywistej, ale kokieteryjność tego, w jaki sposób gra to wszystko Bradley Cooper, niszczy ten film moim zdaniem i szkoda, ale Carey Mulligan zasługuje na wszystko, chociaż jest to taka standardowa oscarowa rola. Rola Emmy Stone w Biednych Istotach nie jest standardową oscarową rolą. Jest to rola, która wymaga bardzo wiele emocji, wyczucia konwencji, a poza tym Emma Stone w ogóle ma swój czas. To jest być może w tym momencie najważniejsza aktorka w Hollywood, która jest coraz odważniejsza, jeśli chodzi o wybór swoich ról. Zarówno granie u Lantimosa, granie w serialu The Curse, teraz bardzo sławnym, no to jest coś niezwykle znaczącego i myślę, że Emma Stone zasługiwała na tę swoją rolę, na tego swojego Oscara, natomiast Lily Gladstone jest oczywiście bardzo niezwykła w swojej roli, jeśli chodzi o to, jak trzyma energię swojej postaci. Trudno ją zapomnieć w Killers of the Flower Moon, ale być może są takie głosy. Lily Gladstone powinna być jakby zgłoszona jako rola drugoplanowa i być może wtedy byłaby bardziej zauważona, jeśli chodzi o to, żeby dostać Oscara. Natomiast mam nadzieję, że nie tylko aktorzy, aktorki, ale w ogóle twórcy rdzenni amerykańscy będą jeszcze nie tylko zauważani przez Oscary, ale będą wiele znaczyć jeszcze w amerykańskiej kulturze. Jestem przekonany, że to się będzie dziać i będzie się to dziać coraz bardziej. Aktor z kolei w roli pierwszoplanowej tutaj wygrał Cillian Murphy. Ja osobiście bardziej chyba kibicowałem Paulowi Giamattiemu albo Jeffrey Wrightowi, chociaż wiedziałem, że Wright nie ma szans za taką swoją jednak dość skromną rolę. Główną, zapadającą w pamięć, ale takie role jak w American Fiction, sam fakt, że został tutaj zauważony, to już jest dużo. Natomiast Cillian Murphy w Oppenheimerze dla mnie jest przede wszystkim twarzą, która jest wykorzystana jako taki obiekt plastyczny, który ma bardzo wiele wyrażać i to jest fajnie zrobione, ale nie wiem, czy aż tak dobrze. Wolałem po prostu Cilliana Murphy'ego w innych rolach. Czy na przykład nie powinien dostać Oscara za Śniadanie na Plutonie? Może bardziej niż właśnie za Oppenheimera. No i wreszcie przechodzimy do tych dwóch najważniejszych nagród. Najlepszy reżyser. Tu mieliśmy Justin Triet za Anatomię upadku, mieliśmy Martina Scorsese, Yorgosa Lanthimosa, Jonathana Glazera i Christophera Nolana. W jakimś sensie wybór Christophera Nolana jest dla mnie najmniej satysfakcjonujący z całej tej stawki, bo też aczkolwiek uważam, że Oppenheimer jest filmem bardzo dobrze zrealizowanym. To jest naprawdę bardzo porządne kino, które momentami jest znakomicie poprowadzone i świetnie trzyma napięcie, ale są takie momenty, kiedy zupełnie, jak już mówiłem wcześniej, jest to przestrzelone. Uważam, że Christopher Nolan mógł dostać Oscara za reżyserię spokojnie za niektóre swoje inne filmy. Mógł dostać Oscara za Batmana, za Mrocznego Rycerza. Natomiast to jest człowiek, który powinien po prostu był dostać już Oscara wcześniej. On jednak bardzo dużo zrobił dla kina, dla kinematografii amerykańskiej. Zmienił troszkę charakter hollywoodzkich widowisk, zdaniem niektórych na lepsze, zdaniem innych na gorsze, ale odcisnął swoje piętno. To jest taki twórca, którego chce się oglądać, na którego ludzie chodzą po to, żeby zobaczyć nowy film Christophera Nolana i od którego oczekuje się niegłupich filmów. Oppenheimer jest dla mnie takim filmem w pół drogi. Troszkę udanym, troszkę nieudanym, ale cieszę się, że nie dostał Oscara za scenariusz, bo właśnie scenariusz wydaje mi się najsłabszą częścią tego filmu. To właśnie z powodu scenariusza, z powodu nie najlepszej w tym scenariuszu, nie najlepszego wypośrodkowania pewnych rzeczy. Moim zdaniem nie wszystko się tam udało, ale ostatecznie za reżyserię niech będzie, chociaż dla mnie takim filmem, na który bardzo liczyłem, był film Killers of the Flower Moon. Ja jednak uważam, że z tej stawki tutaj to film sędziwego Martina, wielkiego mistrza amerykańskiego kina, okazał się być filmem świeżym, filmem ciekawym, filmem, który porusza jakieś nowe tematy i porusza te tematy w sposób wcale niebanalny. Zakończenie Killers of the Flower Moon, takie gorzkie, w którym pojawia się sam Martin Scorsese, jest niezwykle mocne, niezwykle ciekawe. I okazuje się, że Scorsese potrafi dołożyć do tej swojej ogromnej kariery jeszcze jakieś nowe kamyczki i te nowe kamyczki łączą się z pozostałymi, zarazem cały czas zmieniając układ całości. I nie wiem, czasami chyba nie myślimy o tym, bo nam się Martin Scorsese kojarzy z bardzo charakterystycznymi dla niego tematami, a czasami chyba nie myślimy o tym, jak bardzo eklektyczny to jest reżyser, jak bardzo jest różnorodny, jak bardzo nie zamyka się. Czasami się zamyka w formach, których jest najbardziej znany, ale potem nagle umyka takiemu łatwemu szufladkowaniu, szuka czegoś innego, czegoś nowego i moim zdaniem tutaj mu się udało, nawet jeśli do tego filmu zatrudnił swoich stałych współpracowników, takich jak DiCaprio i De Niro. No i Best Picture, najlepszy film. Tym razem nie było pomyłki po tym, kiedy Emma Stone dostała Oscara za najlepszą rolę. Jednak we właściwy sposób odczytano, że najlepszym filmem był Oppenheimer. Tak jak tutaj mówiłem, dla mnie być może lepsze byłoby Przesilenie zimowe, może lepszy byłby Killers of the Flower Moon, chyba szczególnie temu filmowi kibicowałem. Strefa interesów raczej jest jednak filmem zbyt hermetycznym, żeby dostać tutaj Oscara. Czytałem takie przewidywania, że niektórzy liczyli na niespodziankę, na powtórkę z Parasite, że znowu film, który dostał Złotą Palmę w Cannes i który nie jest amerykański, dostanie Oscara za najlepszy film, że tym filmem może być Anatomia upadku. Jednak to się nie stało prawdą, wszystko było takie dość przewidywalne pod tym względem, ale tak jak już mówiłem wcześniej, Oppenheimer zasługiwał za swoją nagrodę, nie tyle pod kątem tego, że to jest najlepszy film w tym roku, ale myślę, że tak myśleli troszkę głosujący, że ten Christopher Nolan gdzieś powinien tego Oscara dostać. I znowu to jest nie tyle traktowanie głosów Akademii jako nagrodę za to, co jest najlepsze merytorycznie, ale jako taki barometr nastrojów, że o, to jest człowiek, który powinien już był kiedyś być doceniony, ale doceniony jest dopiero teraz. No, a poza tym pewnie też tematyka Oppenheimera na wielu osobach robiła wrażenie. Na koniec jeszcze taka mała ciekawostka, bo mówiłem na początku o tym, że głosują w tych kategoriach już wszyscy, czyli wszyscy członkowie Akademii głosują we wszystkich tych kategoriach co do tego, kto dostanie. Ale głosowanie na najlepszy film odbywa się troszkę inaczej niż głosowanie na pozostałe. To znaczy we wszystkich pozostałych filmach członkowie Akademii po prostu wybierają ten film, który jest najlepszy. Mamy 5 filmów w najlepszy reżyser, ktoś uważa, że Christopher Nolan, głosuje na Christophera Nolana, liczy się te głosy, no i jest okej. Okay. Natomiast przy najlepszym filmie jest tak, że oddaje się głosy rankingowo, to znaczy wszyscy układają swoje głosy w rankingu od tego, który uważają za najlepszy, do tego, który uważają za najmniej godnego Oscara. Zlicza się ten ranking i to zliczanie nie jest takie oczywiste, bo właśnie z tego powodu, że to wszystko wygląda tak rankingowo, to czasami w tej kategorii najlepszy film, czyli wydawałoby się w najważniejszej kategorii, zdarzają się różnego rodzaju dziwaczne niespodzianki. Kiedy to nagle wygrywa coś, czego zupełnie nikt się nie spodziewał, że wygra, no to się bierze stąd, że kiedy mamy niejednoznacznego faworyta i najlepszy film jest bardzo różnie się rozkłada na tym rankingu, jeśli chodzi o pierwsze miejsce, a czasami bywa tak, że na drugim miejscu u wszystkich, albo na trzecim dopiero pojawia się ten sam film, no to wtedy nagle, jeśli te pierwsze dwa miejsca są bardzo rozwodnione i bardzo różnorodne, no to dochodzimy do tego trzeciego miejsca i to trzecie miejsce staje się ważniejsze niż to, co w różnych ankietach bywało na pierwszych dwóch miejscach. Więc stąd właśnie jest pewne napięcie przy tej kategorii i czasami się zdarza, że tutaj są niespodzianki albo takie niemiłe, jak Zakochany Szekspir, czy film Crash Paula Haggisa, albo bardzo miłe, jak właśnie Moonlight, kiedy taki underdog trochę wygrał z wielką produkcją musicalową. No, tak to się układało w tym roku, jednak dość przewidywalnie, ale też w sumie moim zdaniem dość sympatycznie. I mimo tego, że nie jestem wielkim fanem Oppenheimera, to też zostały zauważone filmy, które fajnie, że zostały zauważone. Takie były Oscary w tym roku, takie są też moje wrażenia, a zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Bardzo dziękuję za uwagę, polecam śledzić mój podcast, a już niedługo między innymi Chłopiec i Czapla, ale też jeszcze sporo innych rzeczy, które między innymi będzie można obejrzeć na festiwalu Timeless w Warszawie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Karol Szafraniec.